Słuchajcie, to będzie krótkie. Osoby, które są dzisiaj pierwszy raz, bo widziałem, że jakiś stał, chcę uprzedzić, że tak tutaj nie jest na co dzień. Jest tu fajny pastor, ale dzisiaj go nie ma. Przesadą jest powiedzieć, że ja będę nauczał i głosił kazanie, dlatego że to, co dzisiaj zrobię, to tak naprawdę jest takie świadectwo, chęć zwrócenia waszej uwagi na pewne aspekty naszego życia, które będą związane z tym, co obejrzymy sobie chwilę później na filmie, który chcemy wam dzisiaj pokazać. To jest prawie premiera tego filmu. On jest pokazywany w ciągu ostatniego miesiąca w różnych miejscach w Polsce. Miał już swoją premierę w TBN Polska. Natomiast Marek poprosił mnie, żebym opowiedział o paru rzeczach, o których rozmawialiśmy wcześniej przy okazji tego filmu i przy okazji różnych wydarzeń związanych z produkcją tego filmu. Ja wczoraj usiadłem wieczorem do tego, żeby troszeczkę pozbierać te wszystkie informacje, które chciałem wam dzisiaj przekazać i wybrać parę wersetów, które przydałyby się wam później do posiedzenia w domu i pogrzebania w swojej głowie, siedząc nad pismem. Im dłużej siedziałem, tym dłużej siedziałem. I na północ ja siedziałem, w końcu przerwałem przez zdrowy rozsądek to zagłębianie się, bo jak zwykle w Słowie Bożym to się otwierało i otwierało, otwierało. Chcę wam powiedzieć o dwóch rzeczach w zasadzie. Pierwsza rzecz jest taka, że każde życie, i to jest mottem tego filmu również, ale to ten film sprowokował takie spostrzeżenie. Każde życie człowieka na ziemi, nie tylko chrześcijan, każde życie zostawia za sobą ślad. Nie można przeżyć, nawet jeżeli ktoś ucieknie w góry skaliste i zamknie się w jakiejś chacie i z nikim nie będzie rozmawiał, to jego życie też zostawi ślad. Bo ktoś będzie słyszał, że można tak sobie żyć, siedzieć w górach skalistych i to będzie miało na niego wpływ. Pismo mówi, że jesteśmy jak trawa, jesteśmy parą. Pojawiamy się, znikamy, już nie ma. Co wyraźnie pokazuje z perspektywy Bożej, z perspektywy wieczności, że nasze życie jest chwilą i nie ma co się za bardzo nad tą chwilą tak trząść i skupiać, żeby tą chwilę jakoś tak oprawić dobrze, nagromadzić, przygotować i zacząć wielkie, wspaniałe rzeczy, bo to się niedługo skończy, tak czy siak. Ale z drugiej strony zwróćcie uwagę na to, że Bóg mówi, że gromadzimy skarb w niebie, że każdą rzeczą, którą robimy, że każdym działaniem, które podejmujemy, które powinniśmy podejmować razem z Bogiem, bo tak jest lepiej, bo to będzie przynosiło lepsze owoce, ale każda z tych rzeczy ma swoje odbicie w wieczności. Czyli coś jest tu nie tak. Niby takie nieważne, krótkie życie, a z drugiej strony za moment okazuje się, że każdy nasz krok powoduje jakieś małe albo duże trzęsienie ziemi. W niebie i na ziemi. Chcę wam powiedzieć, że drugą rzeczą, o której chciałbym jeszcze dzisiaj parę słów powiedzieć, to nie będzie kazanie, także przygotujcie się na to, że trochę będzie chaosu, powiem parę wersetów i o paru rzeczach opowiem, bo nie chcę, po pierwsze nie jestem kaznodzieją, nie mam, jestem gadułą, a to nie jest dobre, natomiast nie jestem kaznodzieją, więc zawsze chaotycznie mówię, a po drugie nie chcę zabierać czasu, który jest przeznaczony na tą projekcję. Drugą rzeczą, na którą chcę, żebyśmy chwilę spojrzeli, jest to, że jeżeli czujesz się tutaj, w tym kościele chyba takich osób prawie nie ma, ale może czujesz się tak, może tego nie widać, że jesteś osobą, która jest niewłaściwą osobą. Bo wiecie, my żyjemy w kulturze chrześcijańskiej, która zbudowała pewien model chrześcijanina. Europa zbudowała wiele stuleci temu model chrześcijanina. Były różne modele po reformacji, ale zawsze jakiś model był. I generalnie ludzie od nas, od ciebie oczekują, że jesteś osobą cierpliwą, osobą wybaczającą, osobą, która zawsze w odpowiedni sposób potrafi się zachować, która pomoże, którą można wkurzyć i ona nic z tego nie zrobi, której można zrobić coś na złość, a ona jeszcze nastawi drugi policzek. O tym się bardzo często mówi. I my żyjemy pod taką presją, że taki jest chrześcijanin, a ja taki nie jestem. W związku z czym nie domagam. Jestem w czymś zły. Co gorsza, podejmuję różne próby ewangelizowania, dyskutowania, przekonywania ludzi i one się coraz częściej kończą fiaskiem, w związku z czym w ogóle jestem do niczego. Zaczynam się na wszelki wypadek wyłączać z pierwszej linii działań, albo jeszcze do niej nawet nie dotarłem, zaczynam się izolować, odsuwać na bok i tak powoli następuje taka śmierć aktywności, którą mógłbyś podjąć, ale ze względu na brak oczekiwanych przez ciebie owoców wolisz, albo złe owoce się pojawiają, wolisz tego nie robić. Chcę się z tymi dwoma sprawami trochę rozprawić. Nie chcę wszystkich wersetów czytać. To też trochę nie ma sensu dzisiaj, ale na pewno o nich powiem. Oczywiście wracam do pierwszego aspektu, czyli do tego, że życie każdego człowieka zostawia po sobie ślad. Pierwszy duchowy, istotny związek między życiem a życiem człowieka znajdujemy w Dekalogu, w drugim przykazaniu, gdzie jest powiedziane, że Bóg karze winę ojców na synach do czwartego pokolenia, a wynagradza tych, którzy Boga miłują, do tysięcznego. Jest konsekwencja powinowactwa krwi. Jeżeli pokolenia po sobie przenoszą błogosławieństwo albo przekleństwo, według zasady, która obowiązuje na ziemi, która jest jak prawo ciążenia nadana tej ziemi, temu światu przez Boga, to znaczy, że istnieje bardzo wyraźny, ścisły związek między tym, co my robimy w naszym życiu, a tym, co spotka nasze dzieci. Możesz powiedzieć, że jest łaska i że to wszystko nas nie dotyczy. Otóż owszem, z jednej strony tak, a z drugiej nie. Ponieważ jeżeli będziesz pamiętał o tym, że Słowo Boże, że wszystko, czego dowiadujesz się czytając zakon, czytając Stary Testament, to są tak naprawdę rzeczy, które są jak instrukcja obsługi, które pomagają ci żyć w sposób, który przynosi ci owoce, których oczekujesz i które chciałbyś mieć. Bóg pokazuje nam, jakie rzeczy robić, jakich nie robić, żeby nie wchodzić w miejsca, w których będziemy kosili nie to, co chcemy zbierać i będziemy mogli siać to, co chcemy, żeby ludzie dostawali, żebyśmy byli w takiej komfortowej sytuacji. Oczywiście nikt tej instrukcji obsługi dokładnie nie wypełnia i wszyscy w jakiś ułomny sposób działają, ale to jest praktyczna rzecz na twoje życie tutaj. I warto o tym pamiętać. Kiedy podejmujesz decyzje w życiu, kiedy robisz jakieś poważne kroki w swoim życiu, że to nie jest tylko twoje życie, że jesteś pewnym ciągiem konsekwencji, które były przed tobą i które będą po tobie. Bez względu na to, czy jesteś chrześcijaninem, czy nim nie jesteś, to prawo działa. To jest tak samo jak z zakonem. Jest powiedziane, że zakon nie przeminie, dopóki to wszystko istnieje. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie. Co to znaczy? Skoro chodzimy dzięki ofierze Jezusa w łasce i zakon jest jak gdyby wypełniony za nas, tak? Chodzimy w błogosławieństwie, wolności, której Jezus dźwignął cały ciężar, a my mamy jego lekkie jarzmo. Bo zwróć uwagę, że gdyby zakon w tej chwili unieważniono, to wszyscy grzesznicy mogli powiedzieć, to już sprawa jest załatwiona, nic mnie nie obowiązuje, bo jeżeli nie ma zakonu, to dlaczego ja mam być sądzony? To, że ty się znalazłeś nad zakonem, to nie znaczy, że zakon przestał być ważny. Wszystko, co zakon mówi, jest ważne, bo w obliczu zakonu staną wszyscy ludzie, będą sądzeni w obliczu zakonu. Zakon będzie sądził tak naprawdę wszystko, co oni robili. I zakon jest jak gdyby wzorcem, do którego my zmierzamy. Chcę wam pokazać jedną rzecz. Chodzi mi o to, żebyśmy zrozumieli przy tym wszystkim, o czym będziemy zaraz rozmawiać, żebyśmy zrozumieli pewien kłopot w takim zero-jedynkowym rozumowaniu człowieka, ponieważ my mamy taką naturę, że staramy się Boga uporządkować zero-jedynkowo, zrozumieć go. Bóg powiedział tak, to jest tak, albo tak. Denominacja moja mówi tak, moja doktryna mówi tak i to wszystko próbujemy sobie ułożyć tak, żebyśmy mieli pokój w głowie. Bo jeżeli głowa zaczyna rozumieć Boga, to wtedy zaczynamy się czuć komfortowo, bo zaczynamy panować nad naszą rzeczywistością, przynajmniej rozumieć ją. To jest błędna droga. Naprawdę. Boga nie zrozumiemy. Nigdy. Chcę wam powiedzieć, że cała wieczność będzie na poznawanie Boga i myślę, że wieczność to jest bardzo dobre słowo, bo nigdy nie dojdziemy do końca. To jest tak samo jak kiedyś zadałem pytanie na jednym z kazań Andrzejowi Nędzusiakowi, naszemu prezbiterowi, skoro są miejsca, w których uważamy, że wiemy tak dużo o Bogu i rozumiemy to, co mówimy o Nim, o Jego naturze, to czy On jest w stanie powiedzieć nam, co robił Bóg, zanim stworzył cokolwiek? Bo przecież wszystko stworzył. Co On wtedy robił? Bóg, który jest w wieczności, rozpoczął proces stworzenia, wszystko stworzył, a co robił wcześniej? My tego nie wiemy. To jest prosta rzecz. My tego nigdy nie zrozumiemy, dlatego że my żyjemy w rzeczywistości czasoprzestrzennej. U nas jest początek i koniec. Są następstwa. Ja sobie wymyśliłem, co Bóg robi, ale wam nie powiem. Bo to jest mój pomysł. Zrozumiałem to. Zrozumiałem, co może robić Bóg, który jest poza czasem i jest w każdym momencie, jak gdyby naszego czasu, w dowolnym momencie. Więc dla niego nie ma tego problemu, ale nasza głowa ma z takimi rzeczami problem. Jest na przykład coś takiego, co mówi Ewangelia Jana, w 14 rozdziale. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Nie będę czytał dalej, znacie ten werset. I natychmiast budujemy sobie odpowiednią kolejność. Będę przestrzegał przykazań, to znaczy, że Pan Jezus uznał mnie jako człowieka, którego można nazwać miłującym i wszystkie dobre konsekwencje mi będą spotykać. Jeżeli będę nawalał przestrzeganiu przykazań, to znaczy, że Jezusa nie miłuję. Proste? Z tego wynika, że wszyscy Żydzi miłują Jezusa, bo przestrzegają zakonu. Ale zwróćcie uwagę, że kilka linijek wcześniej jest powiedziane w 15 wersecie, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. To jest ciekawa rzecz, ja się kiedyś nad tym zacząłem zastanawiać, czy to przypadkiem nie chodzi tu o to, że kiedy ja chodzę w miłości i relacji z Jezusem, to naturalną rzeczą, która z tego wynika, jest to, że zaczynam wypełniać przykazania. To jest moja potrzeba. I nagle ten kij ma dwa końce. Oba są słuszne. Tylko, że trudno jest tutaj postawić sobie warunek par excellence, który wyznaczy moją doktrynę, że należy od tej strony albo od tej strony. Ja jestem w tym miejscu i korzystam z tego miejsca. Ale Bóg pokazuje, że to są rzeczy, które są ze sobą we wszystkie strony powiązane. I tak samo wygląda sprawa z naszym życiem, z ważnością naszego życia. Kłopot polega na tym, że my żyjemy do przodu. Jesteśmy dzisiaj tutaj, żyjemy tam, ale tak naprawdę wszystko, co rozumiemy do tej pory, co potrafimy zobaczyć, jest z tyłu, za nami. Tam jest perspektywa, która pokazuje, że te rzeczy się poukładały, że Bóg zrobił tak i tak, że doszliśmy do tego i tego miejsca, ale my niestety to wszystko już mamy za sobą. Wiara polega na tym, że obracamy się w tą stronę i świadomość tego, co widzieliśmy z tyłu, przenosimy na to, co będzie się działo jutro i za miesiąc. A tam nic nie widać, tam jest chaos. Wszystkie rzeczy wyglądają nie tak, jak oczekujemy, że będą wyglądały. Nie zgadzają się z naszym planem, albo przynajmniej z naszym rozumieniem tego, w jaki sposób Bóg będzie działał w naszym życiu i czego mamy oczekiwać. My żyjemy w takim przeświadczeniu, szczególnie w tej chwili w Kościele, że Kościół to jest błogosławieństwo, Kościół to jest uzdrowienie, Kościół to jest czynienie cudów w imieniu Jezusa, to jest zmienianie rzeczywistości i zawsze, kiedy znajdziemy się w miejscu, w którym to nie zadziała, czujemy się niekomfortowo. I najgorszą rzeczą, którą wtedy możemy robić, jest to, że zaczynamy się wycofywać z tej linii frontu, bo my nie domagamy, coś jest z nami nie tak, za mało się modlę, za mało kocham Jezusa, albo za mało przestrzegam przekazań. Cokolwiek jest nie tak, więc lepiej, żebym stanął z boku, niech inni się pchają, a ja jakoś powoli do tego dojdę. Można tak spędzić parę lat w Kościele. Ławkowi tak siedzą czasami po 15, po 20 lat. Mało tego, jeżeli jest ich większość w Kościele, to potrafią zbudować sobie doktrynę, na której ta społeczność w końcu osiądzie. Wytłumaczą sobie wszystko w taki sposób, że to będzie prawidłowe. I Kościół zaczyna budować na ciele i zaczyna się zamykać na zewnętrze, zamiast budować na duchu i otwierać się do ludzi na zewnątrz. Czyli przestaje robić to, do czego został powołany. To samo dzieje się w twoim życiu. To samo dzieje się w moim życiu. Chcę wam powiedzieć, że... Przepraszam za chaos, ale już widzę, że popłynąłem. Już
dobrze dodatki. Dobrze.
Chcę wam powiedzieć, że na Festiwal Nadziei zrobiłem taki 5-minutowy filmik, który był promocyjny, jednocześnie otwierał ten festiwal. Dla Billy Graham Association. oni zamówili u nas zrobienie filmu, który będzie w jakiś sposób pokazywał, że to, co się ma dziać na stadionie, jest rzeczą, która jest ważna ze względu na twoje życie i życie innych ludzi. I ja wpadłem na pomysł, że zrobię film o Mariannie, o mojej córce niepełnosprawnej, która jeździ na wózku. I pracując nad tym filmem, nagle spojrzałem do tyłu i złapałem się za głowę. Siedziałem chyba z 2 tygodnie i kopałem w pamięci, w rzeczywistości, która już jest dawno za nami, która zginęła w takim gęstym lesie porażek, nieudanych prób, złych wydarzeń, niespodziewanych konsekwencji. Wszystko było nie tak i te drzewa najszybciej rosną. I okazało się, że dzięki temu, że moja córka urodziła się jako wcześniak z komplikacjami i z porażeniem mózgowym. Dzięki temu nawróciłem się ja, nawróciła się moja żona, moja córka i mój syn są chrześcijanami. Tak jak mówiłem chyba tydzień czy 2 tygodnie temu, nie wiem kiedy mówiłem, mój ojciec się wreszcie ochrzcił. W mojej rodzinie ludzie zaczynają słuchać Jezusa. W mojej pracy coraz więcej ludzi się nawracało przez te lata. Dzięki nim w branży nadal kolejne osoby się nawracają. Ten punkt taki poruszenia wody, który spowodowało to, że przyszło dziecko, które jest problemem, ciężarem, zatrzymaniem życia, rezygnacją z twoich marzeń, z twoich planów, z jej planów. Same komplikacje. Jak ja patrzyłem na to, jak będzie wyglądało nasze jej życie w przyszłości, w pierwszych miesiącach, kiedy się ona urodziła, a szczególnie kiedy sobie pomyślałem, że my z moją żoną któregoś dnia już umrzemy, czarna rozpacz. Co to będzie za życie? To będzie mozuł, ona będzie cierpiała. Jeszcze lekarze mi powiedzieli, że to będzie roślina i że musimy się na to przygotować. Jedyne, na co mnie było wtedy stać, zgodnie z naturą, w której chodziłem, powiedziałem, nie powiem dokładnie słów i gestu, jaki pokazałem, powiedziałem, nie będzie. Zobaczymy. A później, niedługo później, poszedłem tam, gdzie Zbyszek i zrobiłem to samo, co on. Ale to wszystko stało się dlatego, że wszystko stało się nie tak. I powiem wam, że przez następne 17 lat wydawało się, że pcham wózek z taką ogromną ilością kamieni, że któregoś dnia on zacznie się cofać i mnie przywali, wszystko się skończy tragicznie. To był mozuł. Trzeba było jeździć na rehabilitację, trzeba było pracować w domu, trzeba było ogarniać ten dom. Ja nie mogłem sobie po prostu, nie mając mieszkania, wziąć byle jakie tanie mieszkanie, kupić. Musiałem tak kombinować, żebyśmy mieli duże mieszkanie, w którym zrobię jej salę do rehabilitacji, w którym będę mógł zrobić ogromne wejścia, żeby ona mogła się po tym mieszkaniu poruszać. No nie zdajecie sobie nawet sprawy. Zresztą każdy rodzaj życia ma mnóstwo takich elementów, z których my sobie nie zdajemy sprawy. Ono ma jakby swój kolor. Więc ja miałem taki. Jeszcze na koniec przyszedł czas po tych wszystkich chorobach, po tych porażkach. Miałem taki, wiecie, ja się kłócę z Bogiem. Wolę się z Nim kłócić, niż udawać. Przekonałem się, że to jest dla mnie lepsze. Przynajmniej takie mam wrażenie. W każdym bądź razie kłóciłem się z Bogiem wielokrotnie i już odgrażałem się, że ja Ewangelii głosił nie będę. Bo co ja mam opowiadać ludziom, którzy widzą, że u mnie w domu znowu jest choroba, znowu jest porażka, znowu się nie udało, znowu musiałem zrezygnować z pracy. Ani błogosławieństwa, ani uzdrowienia, ani cudów. Nic nie ma. Nic nie ma. Ja potrafię spać po 3-4 godziny. Na przykład bywały takie tygodnie, że musieliśmy zapiąć to wszystko, a brakowało nam doby. I na koniec moja córka, jak weszła w tak zwaną ciemność nastolatki, kiedy już siedziała pokolczykowana, ubrana na czarno przy jakichś filmach i kryminałach, które były ciemniejsze niż ta podłoga, powiedziała mi, co ty myślałeś, że ty po prostu będziesz udawał przed nami, że to wszystko jest tak dobrze, się uśmiechła, a my się z Mateuszem nie zorientujemy? Znaczy Mateusz to jest jej brat. Że my nie rozumiemy, o co chodzi, że nie wiemy, co się dzieje, przy czym to wszystko widzimy, czujemy. Że ty prowadzisz życie z jakimiś głębokimi ranami, porażkami, że ciągle się z czymś zmagasz, od nowa budujesz. Jeszcze szedłem do Boga i mówiłem, nie będę głosił Ewangelii tym ludziom, co im mam powiedzieć? że Bóg jest żywy i cudowny. Ja o tym wiem, ale po prostu oni się ze mnie śmieją, ja się głupio czuję. Nie jestem właściwym człowiekiem, żebym to mówił. Może Zbyszek Dębski niech mówi. On ma po prostu udane życie i zdrowe dzieci. A ja będę pracował, będę robił audiobooki, będę pomagał, jakoś w cieniu sobie przeczekam. I kiedy robiłem ten film i zobaczyłem całą tą perspektywę, moja córka teraz, dzięki temu, że jest osobą na wózku, bez względu na to, czy się to zgadza z twoją doktryną o uzdrowieniu, czy nie, to ci powiem, że to jest wspaniałe, ponieważ Bóg to wykorzystuje w niesamowity sposób. Amen. I ona jest osobą, do której najbardziej pokręceni ludzie mają odwagę podejść i wyznać wszystko, z czym żyją, co ich przygniata. Obcy ludzie w kawiarniach potrafią przysiąść się do niej, do stolika, i szybko zaczynają rozmowę, która zamienia się w takie bez barier świadczenie o swoich problemach i porażkach w życiu. Oni się przed nią otwierają. Bo ona jest na wózku, ona wycierpiała więcej niż oni, więc ona ich zrozumie. A poza tym, co może taka licha istota na kółkach zrobić? Na krzyczy na nich, więc czują się bezpiecznie. I ona ich słucha i gada z nimi, a później jeszcze im o Bogu poopowiada. Dziwne, ale dobre rzeczy opowiada o tym Bogu. I tam zaczynają się otwierać zupełnie nowe kanały, do których ja na przykład bym w życiu nie dotarł. To mojej córce, moja teściowa, która nie wiem, jak liczna jest rodzina Maryi w Polsce, ale tam jest ich różnych tych sióstr na ścianie chyba z 15. Ostrobramskie, częstochowskie, całe mnóstwo, album. I to jest jej cała rzeczywistość. Ona w tym żyje i to jest rzecz, która jest absolutnie niepodważalna. Ona nas toleruje, mnie i żonę. Widzi, że to jest fajne, że to jest miłe, ale ona nie wychodzi ze swojej rzeczywistości. To moja córka swoją cierpliwością, miłością i takim brakiem dystansu, jaki ona czuje przed moją córką, spowodowała, że pewnego dnia ona usiadła, patrząc w okno i powiedziała: nie wiem, a tak zostałam wychowana. Twarda kobieta zaczyna się łamać i wyznaje jej rzeczy, których nigdy nikomu nie powie w twarz. Bo będzie się czuła, że zdradziła samą siebie. Więc wiesz, to życie spowodowało tak potężną falę, jak ja w tej chwili patrzę, że nie jestem w stanie policzyć już potomstwa tego wydarzenia, które się stało. Wydarzenia, nie człowieka. Ona nie ewangelizowała nikogo przez 20 lat. Ona po prostu była i z tego powodu działy się rzeczy, których ja już nie ogarniam. Nie znam tych ludzi. To już poszło za daleko. Ten miał 5, tamten miał 4 i jeszcze następnych. Nie wiem, czy to są dziesiątki, czy setki ludzi. Co się dzieje z tego powodu, że ona się po prostu urodziła. Nic nie widzę. Ja mam okulary. Chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Też się nad tym zastanówcie. Ja bardzo w to wierzę i tak uważam. Myślałem nad tym dużo. Głowa im pracowała. I doszedłem do wniosku, myśląc nad tym, dlaczego jest taki problem z tymi ewangelizacjami, z tymi obawami, które się w nas budzą. Widzicie, głoszenie Ewangelii nie jest obowiązkiem chrześcijanina. Nie jest. Możesz się naprawdę wyluzować. Głoszenie Ewangelii jest koniecznością, aby... Głoszenie Ewangelii jest koniecznością, aby byli zbawieni ludzie. Ale to nie jest twój obowiązek. Ja przeczytałem to wiele razy. Tu nigdzie nie jest napisane, że ci, którzy będą chrześcijanami, którzy będą szli w świat, że oni muszą głosić Ewangelię i wtedy pójdą do nieba. Takie rzeczy będą im towarzyszyły. Takie rzeczy będą się działy, ponieważ to, co powoduje chodzenie za Bogiem, to, co powoduje rozumienie ważności moich kroków w życiu, tego, że ja jestem, że nic nie robię, a już z tego powodu się coś dzieje, powoduje, że zaczynamy czuć się wolni. A wolni ludzie czują się bezpieczni. A bezpieczni ludzie potrafią kochać. A kiedy kochasz, wtedy rozumiesz, że ten człowiek koło ciebie ginie i ci go szkoda. I podejmujesz naturalne działanie. A najlepszą rzeczą, którą możesz mu dać, to powiedzieć, że może nie ginąć. Jest inna droga. A kiedy będziesz siedział w kościele, jak na kółku terapeutycznym i skulony siedział i słyszał, że musisz głosić Ewangelię, bo to jest twoim obowiązkiem. Kościół nie może siedzieć tutaj i siedzieć, jeździć do domu i oglądać telewizję, to będziesz w coraz większym potępieniu. Albo jesteś wojownikiem, znam paru takich, wyjdziesz na ulicę i będziesz głosił. Paweł Buka poszedł i głosił i założył kościół uliczny. Ja, jak jestem na kościele ulicznym, to mogę ulotki rozdawać. Tam tacy groźni ludzie chodzą. On staje na tym taborecie i krzyczy. I wiesz, nagle pewnego dnia uświadomiłem sobie, że przesiedziałem te naście lat w miejscu, które nie jest wystarczające dla mnie. Zbychu mówi, że to takie rzeczy robią. On jest dla mnie niewystarczający. Jestem z siebie niezadowolony. To życie jest nieefektywne. To jest zmarnowane 20 lat. Mogłem zrobić dużo więcej. Mogłem zrobić dużo większe rzeczy. Być dużo dalej z Bogiem. A ja po prostu tutaj myliłem pewne sprawy i zajmowałem się tym domem. Pozbierałem do go kupy. Wszyscy mówią, to jest bardzo ważne, bracie, aleluja. Jesteś takim naprawdę ojcem wzorcowym. Tyle rzeczy jeszcze zrobiłeś po tym. Naprawdę, przy tym wszystkim, co ty miałeś, to ty naprawdę zrobiłeś więcej niż mogłeś. A ja się czuję źle, ponieważ uważam, że powinienem być dużo dalej. I siedzę w miejscu takiego auto, no nie potępienia, ale takiego auto niezadowolenia, którym jestem usatysfakcjonowany i tak naprawdę, co ja tu będę wyskakiwał do przodu, machał ręką, jeszcze tym bardziej z mikrofonem stał i opowiadał. Nie ma o czym. A problem polega na tym, że ja zaczynam przez akceptację bądź nieakceptację siebie skupiać się na sobie, a nie na konieczności. Zaczynam czuć obowiązek, a nie widzieć konieczności. Przestaję widzieć ludzi dookoła, zaczynam widzieć swój brak wobec tych ludzi. Nie ma twojego braku wobec nikogo. Jeżeli jesteś poganinem i żyjesz, to zostawiasz za sobą ślad i wpływasz na ludzi. Jeżeli jesteś chrześcijaninem i żyjesz, to zostawiasz za sobą ślad i wpływasz na życie ludzi, nawet jak nic nie robisz. Więc pomyśl, co się stanie, kiedy zrobisz cokolwiek. Najbardziej dynamicznym nawróceniem w mojej historii kolega reżyser, z którym spotkałem się przy produkcji jednego z filmów, ja tam już tej ekipie od bardzo dawna opowiadałem i dyskutowałem i szpile mi wbijali, kłóciłem się i przedstawiałem argumenty, a później już tylko chodziłem i wiedziałem swoje i nic się nie zmieniało. Wydawało mi się, że mój potencjał wygasł. Użyłem wszystkich argumentów, przy następnym filmie będzie nowa ekipa, może tam się uda. I przyszedł człowiek, usiadł przy stole, jemy obiad w przerwie między zdjęciami. Chodziło o jakiegoś wegetarianina, który siedział razem z nami. Oni zaczęli rozmawiać o jedzeniu. I ja tak po prostu powiedziałem ten fragmencik z pisma, że kto słaby, niech jarzynę jada. Ktoś chce, po prostu zacytowałem. I nic. Ten człowiek nie dał mi już spokoju. Wypytywał się, czemu ja tak mówię, dlaczego ja tak uważam, skąd ja to wiem. Spotykaliśmy się po zdjęciach, zaczął przychodzić do nas. Ewa robi świetne obiadki, więc się u nas dokarmiał. Przy obiadkach dyskutowaliśmy, zaczął czytać Biblię. Poszliśmy na koncert Hillsong, na koncercie się nawrócił. A teraz to jest jak rakieta, taki człowiek. Nie wiem, ile osób jest z Panem w tej chwili dzięki temu, że on usłyszał o jedzeniu jarzyn jakiś. Po prostu wykonałem krok, który ani nie był przeze mnie przemyślany, ani nie był wielkim, wyważnym wydarzeniem. Po prostu Bóg tego użył, wiesz? Powiem ci, że Marek tutaj, właśnie to się od tego zaczęło, powiedział, że powiedział świadectwo o takim moim znajomym, który operator. Jeździ po świecie, kręci filmy i rodzina mu się zaczęła rozłazić. I ponieważ nasz reżyser się zaczął nawracać, więc on zaczął opowiadać mi po zdjęciach o swoich problemach. Ale to buddysta. I buddysta zaangażowany, w związku z czym wszystko, co opowiadacie o pokoju, o miłości, to oni to znają. Tak, ja to wiem, ale co jeszcze? Co jeszcze? I w końcu, w czasie którejś z rozmów powiedziałam, jakoś to tak zobaczyłem, że ta dziewczynka, która miała przed sobą całe życie i marzenia i wiązała warkocze, i biegała na podwórku z koleżankami, myślała o księciu, została jego żoną. I mówię, zobacz, ona wybrała ciebie w swoim życiu, czyli ona jest w twoim życiu, czyli jak gdyby oddała swoje życie w pewnym sensie w twoje ręce. podjęła takie ryzyko. Nie wiem, czy jesteście dla siebie udanymi ludźmi, fajną parą. Nie mam pojęcia, jak buddyści żyją. Ale ona ma tylko jedno życie. Jeżeli teraz te lata zostaną przekreślone złą decyzją, no to ona będzie uznawała, że to było zmarnowane życie. A ty pewnie tak samo za jakiś czas pomyślisz. On jest chrześcijaninem na elektronowej. Nawet nie wiem, kiedy to się stało. No oczywiście rodzina się pozbierała do kupy i wszystko, przynajmniej z moich ostatnich wiadomości wiem, jest w jak najlepszym porządku. To nie była ewangelizacja i to nie były żadne mądre słowa. Po prostu poczułem jakiś taki smutek i ból, który by mnie dotknął, gdyby ktoś, komu poświęciłem całe moje życie, powiedział mi: słuchaj, ja już dalej tak nie mogę z tobą, ty jesteś jakiś potworny człowiek i rozejdźmy się, zostawiam cię z tym. Więc każde twoje słowo i każdy twój ruch w życiu robi niesamowite rzeczy. Zwróć na to uwagę. Patrząc do przodu, czasami spójrz do tyłu i zastanów się, co się tam działo, jakie rzeczy się wydarzyły z powodu rzeczy, które były nieistotne i nie zwróciłeś na nie uwagi. Wiecie co? Spróbujcie sobie czasami przy fajnych wydarzeniach sięgnąć pamięcią, jeżeli macie taką potrzebę, do wydarzeń, które być może, albo waszych działań, które być może sprowokowały coś, co doprowadziło do tego. Zobaczycie, jak wiele błahych, drobnych rzeczy składa się na to, że później wspominacie wielkie dzieła Pana i grozicie, że będziecie dalej tak żyli, jak ten Pan robi, bo On jest godzien wiary i wspaniałe rzeczy robi w waszym życiu i wy teraz pójdziecie do przodu, a póki co na razie będziecie się zmagać z tymi drobnymi, nieważnymi rzeczami i podejmować działania, które trochę zabierają czas, ale od jutra to się na pewno zmieni. W każdej chwili, w tej chwili, idąc tutaj, wracając stąd, cały czas punktujesz tą wodę i zostawiasz taki kilwater za sobą, a tam ktoś się na tej fali będzie kołysał. I on być może nigdy nie będzie wiedział o tobie nic, ale to, co sprowokowałeś w jego życiu, te wydarzenia, które zaczynają mieć wpływ na ludzi wokół, mogą kiedyś spowodować, że jego życie, to jest dla nas najważniejsze, to są dla nas najlepsze wiadomości, zostanie oddane Jezusowi. To nie jest 15 minut. Biegnę dalej, teraz już szybciutko. Dobrze, no to już. 1 Koryntian 13, a miłości bym nie miał, to wszystko, nie będziemy tego czytać. Wiecie, o co chodzi. Cokolwiek byście nie robili, ale tak naprawdę miłość jest prawdziwą wartością. I dlaczego o tej miłości jest tak dużo powiedziane w Biblii? Miłość, 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 miłość. Bądźcie mili dla wszystkich ludzi, bądźcie wyrozumiali, miłujcie nieprzyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Głównie dlatego, że Bóg tak postanowił, że nie wysyła ziejących ogniem aniołów, którzy się pojawiają na osiedlu i mówią: słuchajcie, dzisiaj jest wiadomość i tylko raz. Nie będę powtarzał, bo mam następne osiedle od jutra. Sprawy się mają tak i tak, musicie zrobić to i to. Wszyscy przerażeni padli na trawę, 50% się nawróciło, 50% uciekło, napić się wódkę i koniec. Już wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja. Bóg użył człowieka do tego, żeby głosił człowiekowi. Taka jest jego koncepcja. I my nie mamy na to żadnego wpływu i mało tego, nie ma sensu próbować zrozumieć, dlaczego tak jest. To jest dokładnie tak, jak z jakimkolwiek rozumieniem szerzej Boga niż to, co on nam w tych takich wersetach, które dopasowane do naszego poziomu pojmowania przedstawiają nam jego rzeczywistość. Więc człowiek głosi człowiekowi. Człowiek pomaga człowiekowi. Człowiek modli się za człowieka. Człowiek woła za człowieka. Człowiek woła do Boga. Czy Bóg nie wie o tym, że sytuacja, w której znaleźliśmy się w naszym życiu albo w naszym kraju, wymaga jego interwencji? Są chrześcijanie, święci, tacy fajni, wszystko jest dobrze. Po co oni mają wołać? Co, on nie wie o tym? Gdzie indziej był na wycieczce, doskonale wie. My musimy mieć relacje z innymi ludźmi. My jesteśmy tym nośnikiem. My przekazujemy. My sprowadzamy Bożą rzeczywistość na ziemię. Czyli tak naprawdę ty jesteś jedyną osobą dla człowieka obok. I nikt nie będzie cię łajał i bił za to, że ty przeszedłeś obok tego człowieka. Już na pewno nie podchodź do tego człowieka ze strachem, że ty musisz do niego pójść. Tylko pomyśl o tym, że przechodząc obok tego człowieka Może nie musisz mu głosić Ewangelii i traktatów rozdawać, albo mówić mądrych rzeczy, ale może zrobisz rzecz, która sprowokuje, jak efekt motyla, lawinę w przyszłości. I dlatego warto, żeby ten gest był dobry, nawet jeżeli nie widzisz jego owoców. Mało tego, jeżeli widzisz złe owoce, to tym bardziej wiedz, że ty wrzuciłeś coś dobrego i przyszły złe owoce. Dobrze. Jakbym wrzucił złe, to by były jeszcze gorsze. To ziarenko może kiedyś zakiełkuje. Dlatego czuj się komfortowo, jesteś wartościowy i wszystko, cokolwiek robisz, ma znaczenie. Nie musisz się chować, nie musisz być teologiem do tego, żeby głosić Ewangelię. Nie musisz głosić Ewangelii. Możesz swoim życiem dokładać dobre rzeczy. Możesz swoimi cichymi modlitwami dokładać dobre rzeczy. Oczywiście, że lepiej jest, kiedy kładziemy ręce na chorych i się o nich modlimy. Oczywiście, że lepiej jest, kiedy chodzimy na ewangelizację, kiedy pracujemy, kiedy robimy duże, jednoznaczne rzeczy. Ale na pewno źle jest, kiedy ty się w tym czujesz niekomfortowo i to cię wyłącza. Nie mamy czasu na to, żebyśmy byli wyłączeni i czekali na dzień, kiedy dojrzejemy do tego, że powiemy sobie: okej, już jest ze mną dobrze, już tyle przeczytałem i tak długo się modliłem, tyle miesięcy spędziłem na konferencjach, że mogę teraz pójść i mojej sąsiadce powiedzieć, że Bóg ją kocha. Tracisz czas, a ona ten czas ma bezpowrotnie stracony, bo być może proces, któremu ona będzie musiała być poddana, jest długotrwały, a różne rzeczy spotykają ludzi, bo nie znamy dnia ani godziny. Nie powiem wam tego wszystkiego. Dobrze. Sianie i zbieranie. Galacjan 6, werset 7-10 jest powiedziane o sianiu i zbieraniu. Czasami, kiedy spotykają cię różne trudności w twoim życiu, kiedy podejmujesz różne działania, które wydają się być właściwymi i wszedłeś już na drogę, do której wreszcie dojrzałeś i spotykają cię różne okoliczności i trudności, zastanów się nad tym, czy ty spotykasz opór, który ktoś sprokurował, czy ty zbierasz to, co zasiałeś kiedyś. Bo każdego dnia, oprócz tego, że żyjemy i poruszamy świat dookoła nas, to też siejemy. Każdego dnia siejemy. Każdego dnia siejemy w swoje serce, jak siedzimy sami. Tym bardziej w serca naszych dzieci, które nas doskonale obserwują i mimowolnie zaczynają powtarzać wszystko, co robimy. Wszystkie, jak to powiedzieć, wszystkie niedogodności i kanciatowatości w moim synu, które was mogą w jakikolwiek sposób niekomfortowy spotykać, są z mojej winy. Bo on patrzył na mnie i on żył przy mnie i on widział, jak ja żyję i on mną nasiąkał. Siałem, siałem tu, siałem tam, czasami tak elegancko, a czasami chaotycznie, bo nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile rzeczy sieję, a potem zacząłem to zbierać. Jeżeli idziesz w takich różnych miejscach, gdzie wydaje ci się, że idziesz z Bogiem i teraz już będzie otwarte, a tu przychodzą cały czas różne dziwne rzeczy, to myślisz sobie: o, diabeł mnie atakuje, o, Bóg mnie próbuje, o to, o tamto, a tu nie sprostałem, a tu sprostałem. I znowu nam się robi coraz szersza głowa, zaczynamy to porządkować w naszej teologii, żeby czuć się dobrze. Tymczasem chcę, żebyś też pamiętał, że być może zbierasz rzeczy, które zasiałeś. Żebyś pamiętał, że dzisiaj zbierasz to, co ci się nie podoba, bo kiedyś zasiałeś, więc jutro pamiętaj, żeby siać lepsze rzeczy na swoją przyszłość. To jest taka świadomość naszego życia, wartości tego, co robimy i dla nas, i dla pokoleń, z którą musimy chodzić codziennie. Rano wstajemy, ja jadę do pracy, nauczyłem się tego po prostu. Jadę do pracy i cały czas usiłuję cieszyć się z tego, że jadę do pracy, że pada deszcz, że poziomo pada deszcz, że wiatr wieje okropny, że facet zaparkował tutaj, gdzie nie wolno mu zaparkować, że znowu w psią kupę wszedłem, przepraszam, po drodze, i usiłuję cały czas to obracać w dobre. Nie chcę, żeby w moim siewniku zbierały się plewy, które w końcu zasieję na kogoś, jak gdzieś tam dojdę. I tak na pewno coś z siebie wyrzucę. Ja nie jestem, wiecie, chrześcijaństwo nie jest dla pogodnych, łagodnych, cichych, miłych ludzi. Są takie natury, ludzie się tacy rodzą. Ale jak obserwuję różne środowiska w Polsce, to powiem wam, że to jest, tacy ludzie siedzą najchętniej w religii. bo tam wszystko jest w porządku. Spełniają warunki religii, są bardzo religijni, są tacy cisi i introwertyczni. Jestem ekstrawertyczny, żeby nie powiedzieć choleryczny. I widziałem wielu ludzi, którzy są bardzo tacy z kantami i mają kłopoty w swoim życiu, bo gdzie się nie poruszają, jak z kimś zaczynają rozmawiać o Jezusie, to się pokłócą, bo zaraz wytoczą jakieś argumenty i oni sami siebie ranią tym. Otóż chcę ci powiedzieć, że chrześcijaństwo jest również dla ciebie, ponieważ Jezus potrafi to opiłować, tylko musisz mu to oddać. Nie musisz być doskonały, żeby być chrześcijaninem. Ten kij, to o czym wam czytałem, ten kij ma dwa końce. To nie jest tak, że chrześcijanin wybacza, nie grzeszy, chodzi taki pokorny, miły i sprawiedliwy. Bo gdyby tak było, to apostołowie nie pisaliby do kościołów, których byli chrześcijanie: bądźcie, nie róbcie. Kto kradnie, niech kraść przestanie. On nie pisze do ludzi, którzy być może będą aplikowali do tego, żeby zostać członkami społeczności i wypełnią ankietę, żeby nie kradli. On mówi do ludzi, którzy już tam są. Zmieniajcie te rzeczy. Ponieważ Bóg, Jego łaska polega na tym, że rzeczy, których ty nie możesz zmienić, to On zmieni. Ale nigdy, proszę cię, nie trać czasu na samodoskonalenie i czekanie, kiedy przyjdzie dzień, kiedy będziesz miły, łagodny, będziesz potrafił ewangelizować i będziesz robił rzeczy, które będą przynosiły owoce światłości. I będziesz wracał do domu, mówił: dzisiaj rozmawiałem z trzema osobami, dwie się ze mną nie zgodziły, ale ja nie popełniłem żadnego błędu. Jest wszystko dobrze. Alleluja. Dobrze? Obiecaj to sobie. Szkoda twojego życia i szkoda wielu, wielu ludzi, którzy są wokół ciebie. Dobrze, to Bóg czyni wszystko ku dobremu. Piąta Mojżeszowa 8:16. Jeden z fragmentów wyjąłem tylko. Który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć. Lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. To jest tak naprawdę w naszym fizycznym chodzeniu po ziemi nasza najbliższa nadzieja. Wszystko, co się dzieje, Bóg obróci ku dobremu. Wszystko, co się spotyka w twoim życiu, co spotyka twoich bliskich, Bóg obróci ku dobremu. Jak u Hioba mówił: kto zaciemnia swoimi bezmyślnymi słowy mój plan? Bóg ma plan. Jak my będziemy nawet do siebie po cichu gadać, że źle się dzieje, to kitu wszystko, to chodzimy i zaciemniamy plan. Zaciemniamy naszą wolność w tym, aby chodzić w Bożym planie dla naszego życia bez względu na okoliczności. I każda zła okoliczność jest również twoim sianiem, jest również twoim wpływaniem na innych ludzi. Nie musisz być doskonały. Oni mogą tego nie rozumieć i uznać to jako kontrargument, że ty jesteś chrześcijaninem, który jest biedny, ma krosty, choruje i w dodatku jest nieprzyjemny, jak się dłużej z nim porozmawia, ale i tak wpływasz na ich życie. I tak taki Zbyszek Dębski 10 szpil już nie wbije, bo mu się złamie ta igiełka i zacznie słuchać. Nie wiemy, co tak naprawdę przyjdzie w życiu tych ludzi. Chciałbym, żebyście obejrzeli ten film. Film, chcę wam powiedzieć, ułożył Bóg, bo myśmy pojechali z jasnym planem, oni do roboty, ja z kamerą, żeby coś tam nagrać, ale tego filmu nie montowałem później, żeby stworzyć z niego historię. Ja po prostu technicznie go uporządkowałem, ale historia jest autentyczna, ona się dzieje w czasie rzeczywistym i na ekranie ta kolejność, chronologia i wszystko, co się tam dzieje, jest takie, jakie było naprawdę. Do ostatniej minuty, do chwili, kiedy wsiadałem do samolotu w Manili, Bóg układał to, co się działo przed kamerą w zdumiewający sposób. Kobiety, wiem to z doświadczenia, uprzedzam, powinny przygotować chusteczki jednorazowe. Tak. Później po tym filmie powiem wam coś bardzo ważnego jeszcze. To już będzie naprawdę, to jest na tej karcie napisane luźno, więc to będą trzy słowa. Bardzo istotne. A teraz chciałbym, żebyście obejrzeli ten film. Powiedziałam wam to wszystko również z powodu tego filmu, ale ja myślę, że źle jest, kiedy film spełnia tylko taką rolę, że ludzie go oglądają, wzruszają się, jakie to było wspaniałe. To samo dzieje się w twoim życiu i ty spełniasz taką samą rolę i ludzie wokół ciebie, nawet ci, których tak beznadziejnie traktujemy i oni gdzieś tam się włóczą, nie mamy z nimi kontaktu, nie chcą z nami rozmawiać, wszyscy są poddani tym procesom. Gasimy światełko, to tutaj bardzo was poproszę i zapraszam.
Syty dnia. Przez banalny bilet, który ktoś kupił wcześniej niż ja i zamieszał w tej rzece życia. Tak po prostu.
To tak, to jest ta historia właśnie. Nic więcej do dodania nie mam. Natomiast chciałam wam powiedzieć, że na Filipinach jutro jest pierwszy dzień nowego roku szkolnego. I Fundacja ESPA, która ma misję, która nazywa się HOPE, jak wejdziecie na stronę ESPA, jak piszecie w Google'ach ESPA, to traficie do tej strony, są wszystkie informacje. Oni finansują, sfinansowali powstanie następnej szkoły. W tym roku ruszyła następna szkoła, w której zaczyna naukę 60 dzieci i te 60 dzieci, jak widzieliście, to są na ogół rodziny, które nie mają nic. Mieszkają w tych górach, bambusach i tak sobie jakoś żyją, na ogół nie pracują. A jeżeli pracują w mieście, to jest jeszcze gorzej tym dzieciom. Cały projekt oparty jest o coś, co się nazywa adopcja serca. Czyli człowiek na przykład w Polsce może zaadoptować na odległość takie dziecko i dokładać pieniądze do tego, żeby ono mogło chodzić do tej szkoły, bo to są szkoły, które samofinansują się, chodzić do tej szkoły i uczyć się i nie skończyć na wysypisku śmieci z poszukiwaniem nienadgniłych za bardzo parówek, tylko tak jak Mary Rose pójść dalej i zmieniać dalej swoje życie i życie innych ludzi. Chcę wam powiedzieć, że pełne utrzymanie takiego dziecka w szkole miesięcznie to jest 95 zł. Szkoła, nauczyciele, podręczniki, wyżywienie, bo te dzieci tam są karmione, bo to są często rodziny, których nie ma co jeść. Mało tego, jeżeli są jakiekolwiek nadwyżki, to te nadwyżki są przekazywane na dokarmianie rodzeństwa tych dzieci. Więc tak naprawdę cała rodzina jest beneficjentem takiego jednego rodzica adopcyjnego, który co miesiąc te 95 zł wpłaca. Nie musi to być 95 zł. Mogą 3-4 osoby zebrać się po parę złotych i na takie jedno dziecko w kilka osób sobie zaadoptować. Otóż chcę was zachęcić do tego, do tej adopcji. Najbardziej mnie zdumiewa spośród moich znanych mi osób z chrześcijan w Warszawie. Adopcję serca podjęło osoby, które wydawałoby mi się, że są w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Oni po prostu chyba najlepiej rozumieją, jaki to jest problem. I minął rok i to się udaje. To znaczy, że to nie jest obciążenie, które w jakiś sposób zrujnowało im życie i oni teraz żałują. Sami się zaangażowali w ten projekt i zaczynają zachęcać innych do podjęcia tego wyzwania, czyli do adopcji serca. Wejdźcie na stronę Fundacji ESPA, zakładka HOPE, czyli tak jakby nadzieja, HOPE, ale to jest HOPE, tak to się dokładnie wymawia u nich. To jest Fundacja Polsko-Filipińska, bo jest HOPE Poland i HOPE Filipiny. Oni razem to robią z pastorem RJ-em i JJ-em. Wszystko tam jest napisane. Posiedźcie sobie z tym. Pamiętajcie, że wasze 95 zł miesięcznie albo wasze 5 zł do czyichś 90 zł miesięcznie może spowodować, że kolejna Mary Rose przejdzie taką historię i będzie swoim życiem generowała kolejne zmiany w życiu innych dzieci. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dziękuję za wspaniałą premierę. Publiczność była przychylna. Dziękuję za cierpliwość do mnie.
Super. Halleluja, dzięki Zbychu.